Jest czwartek, jest 21, jest i dekompresor, jest także Magda Maksymiuk.
A obok mnie Sebastian Pytel, jak zawsze.
Tak, zaczynamy kolejny odcinek. Mamy dla was, jak zwykle, trzy filmy, z czego jeden, który niestety nie zawitał na kinowe ekrany. Zaczniemy od takiej gorącej nowości, od filmu Woody'ego Allena, Nieracjonalny mężczyzna. Potem waszą uwagę skierujemy na film Mr. Turner, Mike'a Lee. A na końcu przywołamy film Kalwaria.
Zacznijmy od tego nieracjonalnego mężczyzny, myślę, i tak. Pozwolisz, że przybliżę naszym widzom troszeczkę fabułę tego obrazu. Więc tak, po pierwsze jest to najnowszy film Woody'ego Allena, więc już sam fakt w zasadzie mówi sam o sobie. Woody Allen od kilku ostatnich lat kręci filmy bardzo do siebie podobne, a kręci je co roku, więc wiadomo, kiedy można się ich mniej więcej spodziewać. W tym roku premierę Nieracjonalny mężczyzna miał podczas festiwalu w Cannes, co jest dosyć specyficznym wyborem. To znaczy niespecyficznym ze względu na organizatorów, którzy wiadomo zatrudniają mnóstwo speców od PR-u, żeby takie nazwiska ściągać, ale już sam w zasadzie sama treść tego filmu. Otóż mamy profesora filozofii, który przyjeżdża do takiego małomiasteczkowego kampusu uniwersyteckiego, gdzie zamierza właśnie podjąć pracę. Uczy tej filozofii dosyć tak siermiężnie, można powiedzieć, takimi troszeczkę rzuca frazesami, trochę Kanta, trochę Freuda, trochę Kierkegaarda, kilku też pewnie innych słynnych filozofów, i to są takie rzeczywiście co bardziej chwytliwe tezy i zdania. Jednocześnie oczywiście ma mnóstwo fanek, studentek, które dużą się w nim, bo ma, w zasadzie jest określany miarem takiego bad boya, prawda?
Lubi wypić.
Nazwałeś to takimi mądrymi słowami, ja tak po prostu po fanowsku.
No to tak bywa w przypadku wykładowców uniwersyteckich, którzy mają jakąś tam legendę właśnie intelektualnych bad boyów. Tak jest też w przypadku nowego filmu Allena. Tutaj akurat wybór obsadowy był, myślę, idealny.
Jak najbardziej.
Ma coś w sobie inteligenckiego i jednocześnie właśnie takiego lekkiego, kontrolowanego niechlujstwa. Natomiast wydaje mi się, że jest pewien problem nie z doborem aktorów w tym filmie, ale z... Bo powiem nawet, że chyba z wszystkim innym w tym filmie.
Chyba z wszystkim innym. Co ciekawe, tutaj tylko dodamy, że po raz drugi Allen współpracował z Emmą Stone w jednej z głównych ról, przy czym tak jak w poprzednim filmie jeszcze nie zdołała do siebie zrazić, tak tutaj muszę powiedzieć, że już pod koniec filmu, podobnie jak współwidzowie podczas seansu, byli totalnie podirytowani.
Życzyła jej nicnego losu?
Emmie Stone, no cóż, nie wiem, ale byłam już zirytowana pod koniec jej wybuchami, jej taką szaleńczą w zasadzie i mimiką, i gestykulacją. To już było rzeczywiście dla mnie za dużo. Natomiast jest też akcent polski. Jak wiadomo, pewnie już wszyscy wiedzą, że Parker Posey dostała rolę, będąc w Krakowie w ubiegłym roku podczas festiwalu Off Camera, na którym pojawiła się również, jak zwykle, reżyserka castingu Allena. I panie się ze sobą dogadały i do tej pory Parker Posey w każdym wywiadzie wspomina, że ta przygoda zaczęła się właśnie w Krakowie. Ale wracając do samego filmu, bo tutaj jest kilka rzeczy, które nas pewnie denerwują i które nie sprawdzają się pod względem fabularnym, narracyjnym.
Znaczy, które są zaskakująco nieudane jak na Allena. No Allen kręci jeden film w roku już od 82 roku. Mhm. Wow, to jest bardzo długo.
Tylko niektóre, nieliczne, przynoszą rzeczywiście takie zyski, ale też pod względem artystycznym są udane. Przynajmniej tak można
powiedzieć. Tak, on nie schodzi z planu, ale na fali krytyki tych nowych filmów allenowskich, no jednak mam trochę do niego jednak słabość. Z tych ostatnich filmów trafiały mu się perełki, jak Blue Jasmine, czy właśnie jak Match Point. No ale tutaj... To jest problem w ogóle z samą narracją tego filmu, bo ona jest prowadzona dwutorowo. Właśnie z twojej ulubionej w cudzysłowie, z perspektywy twojej ulubionej w cudzysłowie Emmy Stone i z punktu tego wykładowcy granego przez Joaquina Phoenixa. No i te narracje mają taki podstawowy problem, że tłumaczą nam to, co widzimy na ekranie. Czyli są strasznie tautologiczne, tak naprawdę nic nie wnoszą i one ciągną się tak naprawdę do samego końca tego filmu. No to się, to wydawało się takim błędem. Nie chcę tutaj obrażać osób, które dopiero zaczynają przygodę z pisaniem scenariuszy czy stworzeniem filmów, ale no jest to taki błąd szkolny.
Mm-hmm. Ale wiesz, bo Allen generalnie wynalazł bardzo wiele, czy też może wprowadził do takiego powszechnego użytku bardzo wiele różnych elementów. Na przykład wiele tych scen, w których aktor patrzy się wprost na widza, prawda? To jest znany przecież zabieg, ale też i ten rzeczywiście dialog z offu, czy też ten monolog z offu, to są rzeczy, które u Allena zostały właściwie doprowadzone do perfekcji najczęściej. Natomiast tym razem ze względu na to, że traktuje się widza jako w zasadzie, nie wiem, kogoś, komu trzeba tłumaczyć jak dwulatkowi, co się dzieje. Rzeczywiście najpierw słyszymy, co się dzieje, później widzimy to na ekranie, podczas gdy te rzeczy powinny się uzupełniać. Więc tutaj to jest ten element, który tak
szczególnie
tak
jak te narracje tłumaczą emocje postaci. No to wygląda kuriozalnie. Można się z tym spotkać w reportażach takich głównych stacji telewizyjnych.
Tak.
To jest najbardziej takie zaskakujące, myślę, i odpychające od tego filmu. A poza tym chyba zdradzimy tą taką przewrotkę, którą Allen dość szybko zresztą wprowadza. Okazuje się, że profesor z braku chęci do życia przez przypadek słyszy rozmowę jednej kobiety, której sprawę przyznania opieki rodzicielskiej prowadzi nieuczciwy prokurator. I on w tym momencie postanawia tego prokuratora unicestwić.
W zasadzie to już wiadomo z trailera, więc takiego bardzo spoilera nie ma, ale przede wszystkim o co tutaj chodzi? Chodzi o przywrócenie sensu życia, bo nasz oczywiście główny bohater w pewnym momencie traci tę właśnie chęć do życia, której nie da się ani przywrócić alkoholem, ani eksperymentami z narkotykami, ani grą w rosyjską ruletkę, ani romansami tym bardziej, chociaż ma dwie chętne dusze. No i rzeczywiście tylko takie ekstremum może doprowadzić go, jak to, prawda, takiego rzeczywiście oddanego profesora filozofii, żeby przywrócić go na właściwe tory. No i mimo, że koncept oryginalnie może się wydać dosyć ciekawy, to już wykonanie raczej, myślę, że już tu powiedzieliśmy bardzo wiele, ale co mnie jeszcze denerwowało w tym filmie, że się już tak po prostu wyrażę, to są te powtarzalne elementy jednak. W każdym z poprzednich filmów było coś z tego filmu, który zobaczyliśmy. I z Dostojewskiego to już oczywiście, ale tak, te elementy filozoficzne, o których mówiliśmy, ten wszechobecny motyw w zasadzie muzyczny. Tutaj akurat mieliśmy tą suitę wiolonczelową Bacha, która pojawia się. Kiedy widzimy wiolonczelę, leci zawsze ten sam numer i tu jest dokładnie to samo. Mamy oczywiście te same ciuchy. Gdyby nawet, wiesz, zamienić aktorów miejscami, to kostiumograf nie miałby za bardzo nic do roboty, bo w każdym filmie pojawia się gość, który jest ubrany tak samo jak Joaquin Phoenix. Emma Stone może chwilowo tam wprowadza trochę świeżości, ale to też nie jest nic nowego.
No to musisz docenić tutaj rozsądne planowanie budżetu,
Tak, myślę, że w przypadku Allena na pewno to jest konieczne, no bo jeżeli kręci się film rocznie, no to rzeczywiście trzeba gdzieś tam pewnie przyciąć budżet.
Jesteśmy trochę okrutni dla tego filmu.
Ale on jest na wszystkich plakatach, wiesz, chodzi mi o sprawiedliwość dziejową troszkę, bo tak, ten film mamy, teoretycznie mówimy o kinie autorskim w każdym z tych trzech przypadków. Właśnie. To jest to, o czym chciałam ci powiedzieć też, co obiecałam powiedzieć. Ale chyba
Zgadza się.
Bo w każdym przypadku mamy reżysera, który jednocześnie pisze swoją historię. W przypadku trzech filmów, o których dzisiaj rozmawiamy. I to jest film, który jest rozplakatowany, obecny na wszystkich większych galach. Natomiast później mamy przypadek filmu, o którym za moment powiemy, czyli właśnie Pan Turner, który obecny jest na ekranach dwóch kin w Polsce, chociaż również obecności na tym samym festiwalu w Cannes. I mamy jeszcze oczywiście Kalwarię, która na ekrany polskie się nie dostała, no w ogóle na żaden ekran. Więc wiesz, to jest niesprawiedliwe.
No tak, ja też mam wrażenie, że ten film został zrobiony dla snobów. Że to jest tak bardzo widoczne. Z racji właśnie tych uproszczeń narracyjnych, z racji takiego konceptu, który jest nakreślony, jest coś o Dostojewskim, słyszymy Sartra, słyszymy cytaty, tak jak mówiłaś, z Kierkegaarda, z Dabunu innych filozofów, ale to są takie bonmoty. To jest przekute w coś, co fajnie się słyszy, co ktoś może potem błyśnie w towarzystwie.
Jest to kompletnie niewiarygodne dla mnie. Moment, kiedy Emma Stone dowiaduje się, że napisała fajną pracę z filozofii i patrzy tymi swoimi nierozumiejącymi oczami, jest dla mnie po prostu kompletnie nie do przyjęcia, no niestety. A miało być tak fajnie w sumie. Także...
Tak, na początku tak się wydawało, bo jednak postać Abe'a jest bardzo ciekawa i Joaquin Phoenix, jak nikt, ma taką twarz, a nawet jest jeden filmik na YouTubie, w którym pokazuje, ile może grać samym czołem, więc kandydat do roli idealny. Bardzo dobrze się z tego wywiązuje. Natomiast cała reszta niestety jest tutaj spalona.
Troszkę tak. Dlatego może proponuję już przejść do kolejnego filmu, bo już chyba tego nieracjonalnego mężczyzny nie zareklamujemy niestety. Tak.
Znaczy możemy zareklamować go w ten sposób, żeby się odwoływać do tych poprzednich filmów i nawet nie musicie sięgać tak daleko przed ten 82 rok, ale myślę, że warto się zapoznać z Match Point, czy jeszcze raz, albo jak nie widzieliście, to obejrzeć po prostu Blue Jasmine. Albo w ogóle już.
Albo Annie Hall po prostu, Manhattan.
Albo Annie Hall, tak.
Dobrze. W takim razie teraz przechodzimy do kolejnego filmu. Będziemy rozmawiać o Panu Turnerze w reżyserii Mike'a Lee ze wspaniałą rolą Timothy'ego Spaula. I fabuła w zasadzie jest dość prosta, bo jest to film biograficzny.
Tak, jest to... Tak naprawdę jak ja się dowiedziałem się z opisu tego filmu, że to jest biopik, czy z tego trailera, to powiem szczerze, że dla mnie to było zaskoczenie. Paradoksalnie. W ogóle jest zrobiony antyschematowo w stosunku do biopików. O czym opowiada? Oczywiście opowiada o Williamie Turnerze, prekursorze impresjonizmu, o jego relacjach z rodziną, ale też o tym, jak pracował, jak był odrzucony. Brzmi to trochę jak katalog. Chciałbym właśnie uniknąć tego w opisie, bo tutaj widać tą autorską rękę, o której mówiłaś, że jest to film Mike'a Lee i on odchodzi od takich standardowych rozwiązań, że jest tutaj artysta odrzucony, artysta przy pracy, artysta w relacji do żony. Chociaż to wszystko się paradoksalnie w tym filmie pojawia, ale jest to zrobione w całkowicie inny sposób. No, Mike Lee ma to do siebie, że to jest, jak słyszałem, reżyser takiego prostego człowieka. I on z tego Turnera wielkiego robi takiego prostego człowieka. Na zdjęciach możecie zobaczyć właśnie Mike'a Lee przy pracy, jak instruuje Timothy'ego Spaula. No i to, że on jest człowiekiem, też tutaj bardzo się objawia w jego fizjonomii. On jest taki dość ambiwalentny, bo jednocześnie tworzy tak piękne obrazy, jak ten, który możecie tutaj widzieć. Tak naprawdę operuje światłem w sposób niebywały, który odcisnął piętno już na całym malarstwie po jego życiu. A z drugiej strony jest, też możecie teraz to zobaczyć, dość odpychający fizycznie i ma taką aparycję, to często się w tym filmie pojawia, że on tak naprawdę nie odpowiada albo nie rozmawia z nikim, tylko odchrząkuje. To są te dwie ambiwalencje, które Lee wprowadza.
Ale ja też widziałam jeden z wywiadów właśnie z Timothy Spaulem, który opowiadał o tym, jak się przygotowywał do roli, bo trzeba wiedzieć, że przygotowania do tego filmu trwały mniej więcej 7 lat od samego powstania pomysłu. Później bardzo długo trwał w ogóle proces przetrawienia tej wielkiej postaci przez właśnie pryzmat scenariusza, dlatego że taka biografia do tej pory się nie pojawiła. To jest jeden z największych malarzy brytyjskich, więc potrzeba było takiego scenariusza, który podchodziłby z odpowiednim respektem, ale jednocześnie nie gloryfikował postaci, która rzeczywiście, jak powiedziałeś, odpychająca była. No, i zresztą tamte czasy, w których obok siebie tworzył nie tylko Turner, ale i na przykład John Constable, czyli słynny ze swoich wspaniałych krajobrazów, pejzaży i ta ich wzajemna rywalizacja, to też stało się jednym z tematów tego filmu. Ale jak powiedziałeś, to nie jest standardowy biopik i dzięki Bogu tak naprawdę, bo rzeczywiście Mike Lee, który obok Kena Loacha jest znany trochę z tego kina społecznego, bardzo wyraźnie rysuje to właśnie, co jest tłem dla tego filmu i w zasadzie poza, dla mnie Timothy Spaulem nie istnieje nikt inny w
tak, wiesz, tego pejzażu. Tak, trafiłaś w dziesiątkę, bo on zachowuje takie momenty węzłowe, takie ikony właściwie, które mogliśmy gdzieś wyczytać o Turnerze, czyli te słowa, z którymi umiera, te wyparcie się dzieci, to odrzucenie jego twórczości przez królową Wiktorię. To tak naprawdę my o tym wiemy. I to zachowuje, natomiast to właśnie jest tłem. To, co my uznajemy za takie momenty wyczytane z książek, to jest istotne, u niego się pojawia, natomiast góruje tutaj nad tym wszystkim sama postać Turnera.
Także ja zupełnie nie wiem, jak on to robi, ale to jest tak wciągający obraz. Nic dziwnego, że rzeczywiście w tym sezonie oscarowym, przedoscarowym, czyli już kilka miesięcy temu o tym filmie było bardzo głośno. Potem trochę to oczywiście przycichło, no bo już mamy nowe rzeczy, nowe bodźce. Ale jednak w tym filmie jeszcze, co jest takie zaskakujące i w zasadzie dla mnie jest osobnym bohaterem zupełnie, to są oczywiście fantastyczne zdjęcia, bo o tym filmie nie można mówić w ogóle o twórczości Turnera, prawda, nie poruszając tematu światła i przestrzeni, która została ujęta w tak niesamowity sposób, że w zasadzie wymyka się wszelkim próbom klasyfikacji. I tutaj w zasadzie cały czas, jeżeli obserwujemy to, w którą stronę podąża promień słońca, tam wiemy, gdzie dzieje się akcja, gdzie w zasadzie kierować swoje uczucia. I dla mnie ta warstwa była też niesamowicie istotna i jeśli nie mówimy o biopiku, to mówimy właśnie o takiej grze świateł po prostu, która jest na pierwszym miejscu w tym filmie.
Mogę się tylko z tym zgodzić. Michael i pana Turnera gorąco polecamy, chociaż trzeba będzie prawdopodobnie przemierzyć kilka mil, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie i w chyba Krakowie.
Zdaje się we Wrocławiu. W kinie Nowe Horyzonty, tak, bo to jest tytuł Gutka, więc Muranów tam z pewnością możecie zobaczyć, albo możecie też zamówić, bo ten film na DVD wyszedł już w Wielkiej Brytanii na przykład.
On jest jeszcze na Cinemaxie, więc jeżeli macie kablówkę, to możecie go upolować. No, premiera kinowa jest wprowadzana dość późno, ale myślę, że tego rodzaju film, w którym to światło i zdjęcia są najważniejsze, no warto obejrzeć w kinie, więc jeżeli zdobędziecie się na taki wysiłek, to na pewno zostanie on nagrodzony.
Na pewno. To teraz już przechodzimy do naszej wisienki na torcie dzisiaj, czyli film Kalwaria Johna Michaela McDonagha, znanego między innymi wcześniej z filmu Glina, 2011 rok. Tam też zagrał Brendan Gleeson, tak jak tutaj w filmie Kalwaria. Kalwaria premierę miała swoją podczas festiwalu w Berlinie, przed rokiem, czyli 2014 rok, i tam była takim cichym czarnym koniem. W zasadzie w kuluarach bardzo dużo mówiło się o tym, że albo Brendan Gleeson, albo sam film, albo może reżyser mogliby zdobyć jakąś nagrodę, bo temat jest kontrowersyjny, ale temat jest nośny i bardzo, a jednocześnie bardzo subtelnie zaprezentowany.
Właśnie, on jest opowiedziany antykontrowersyjnie.
Opowiedziany jest antykontrowersyjnie, natomiast temat rzeczywiście przynajmniej no, cały czas wzbudza emocje, ale może najpierw przybliżę mniej więcej, o co chodzi. Mamy ojca Jamesa, który jest katolickim księdzem na północy Irlandii. I zanim został księdzem, już miał własną rodzinę, zmagał się też z alkoholizmem. Natomiast po śmierci żony dorosła córka w zasadzie go zostawia, wyrusza do Londynu, natomiast on no właśnie przyjmuje święcenia kapłańskie i wyrusza w posługę kapłańską właśnie na północ Irlandii. Może dzięki temu, że właśnie miał wcześniej rodziny, jest taki dużo bardziej przystępny niż taki jakiś zwykły ksiądz, prawda? Też się tak wydaje, że ludzie, z którymi obcuje na co dzień, mają go za takiego równego gościa, za swojego, który dokładnie wie, czym jest nauk, czym
poznał życie.
Dokładnie. Więc tutaj jakby jest znakomicie się rozumie ze wszystkimi wokół. No i właśnie, i teraz też nie zdradzimy za bardzo dużo z fabuły, ponieważ jest to już powiedziane w trailerze, że pewnego dnia do spowiedzi przychodzi człowiek, który zapowiada, że w ciągu tygodnia księdza zabije. Zabije go dlatego, że jest niewinny. Dlatego, że ten człowiek, który się spowiada, był wykorzystany seksualnie w wieku 7 lat przez innego księdza. No a teraz nasz główny bohater będzie za to pokutował. To jest film, rzeczywiście jeden z takich, jedna z nieodkrytych perełek, myślę, bo ona pojawiała się tylko na niektórych.
Bardzo dziwne, że on nie trafił do dystrybucji w naszym kraju, bo jednak jest to temat bardzo ważny i nie jest on też opowiedziany tak
niestandardowo, prawda? Nieschematycznie.
Dokładnie.
Mogłabym powiedzieć.
I na spokojnie, także te tematy są bolesne, bo tam oprócz pedofilii też pojawia się nawiązanie do temat samobójstwa, temat funduszy kościelnych, też temat, tam jest taka scena, w której on spotyka się z zabójcą wielokrotnym, czego się możemy domyśleć. Tyle, że tamte aspekty nie są kierowane jakby bezpośrednio jako zarzuty pod adresem kościoła, tylko reżyser odwraca tą kamerę też w kierunku widza, tak? uznaje, że widz też musi się zetrzeć z tymi problemami, nie może po prostu zepchnąć ich tylko i wyłącznie na kościół i znaleźć jednostronnego winnego. I dotyczy się tych wszystkich tematów, które się w tym filmie pokazują, znaczy które są w tym filmie podejmowane.
Rzeczywiście dla mnie niezwykle istotne jest, że ten film tak nie rzuca wszystkiego kawa na ławę. To jest chyba kwestia i tego, i zresztą reżysera, który w swoim pierwszym filmie też, mimo że to była teoretycznie komediodramat w zasadzie o partnerach policyjnych, tam nie było tego schematu. To jednak wymykało się tym wszystkim takim normom. W zasadzie John Michael McDonagh po prostu świetnie pisze te historie. On zresztą przede wszystkim jest scenarzystą i reżyserią zajął się dopiero po jakimś czasie. I tutaj widać tą niezwykłą biegłość jakby pracy ze słowem i pracy nad każdą kwestią, bo tutaj jest bardzo dużo takich podtekstów, właśnie jest mało takich kwestii, które mówią o czymś wprost, a jednocześnie mimo podejmowanego tematu tam jest właśnie i jest kilka takich elementów zabawnych, nie wiem, czy no na pewno... Tam wiadomo, to jest irlandzki film, więc w nim, podobnie jak w tak, wielu innych, prawda, pojawiają się.
Tam jest świetna koncepcja w ogóle pubu, jak tak. tego miejsca, tak. gdzie ta cała społeczność się spotyka. Tam jest, ksiądz też przychodzi do pubu.
Jako ośrodka, tak, tego społeczeństwa.
Tak, przychodzi też lekarz, przychodzą zwykli ludzie, przychodzi też inspektor policji. Także tam wszyscy się spotykają i to jest bardzo ciekawe w takim kontekście typowo anglosaskim. No ale ten film też świetnie działa na poziomie anegdoty. Tam jest taka scena, w której córka księdza Fiona, grana przez znaną z drugiego sezonu detektywa Kelly Riley, jeżeli dobrze wymówiłem jej nazwisko, ona chciała popełnić samobójstwo i przytacza taką anegdotę o japońskim pisarzu, który przed popełnieniem samobójstwa spisał listę największych osób, które odebrały sobie życie i właśnie tam umieścił Chrystusa. Jest poziom anegdoty, ale też ciekawe pytanie.
No i jednocześnie, prawda, nastawienie Kościoła katolickiego do samobójstw, prawda, i samobójców. Tam rzeczywiście bardzo dużo rzeczy działa na takim poziomie, powiedzmy, podprogowym, bo wiele rzeczy dociera jako sygnał, a przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że właśnie jest coś zasygnalizowane, nie jest już to dalej kontynuowane, jednak zostaje gdzieś w środku i się nad tym zastanawiamy także długo po zakończeniu tego filmu. No i przede wszystkim genialna rola Brendana Gleesona, który swoją posturą wypełnia cały kadr i jest w zasadzie wszechobecny w każdej scenie, w której się pojawia. Chociaż tam same znakomitości w zasadzie w obsadzie, znanej z seriali, z różnych innych filmów też fabularnych.
Jest drobniutka wada obsadowa, Aidan Gillen.
No, dlaczego ci się nie podobał w tym filmie?
Znaczy on nie zszedł jakby z planu Gry o Tron. On już tak chyba przesiąkł rolę Littlefingera, że jednak ona tutaj zostaje. On zresztą też jest tutaj tak trochę cyniczny. Jest takim cynicznym realistą. Gra lekarza, więc myślę, że zrobił to trochę na autopilocie.
Trochę też, chociaż tutaj jest chyba jednak poszedł dalej trochę niż w Grze o Tron. Wiesz, no jednak konwencja. Tak mi się wydaje, dobrze.
No to mamy element wsparcia, sporu między nami, natomiast no, film trzeba koniecznie zobaczyć. I porusza ważny temat. Jeszcze nie boi się tych ważnych tematów, bo też jest pytanie o wiarę i o odkupienie, o przyjęcie na siebie też jakiejś odpowiedzialności. Więc to są kwestie, które są podejmowane, znaczy kwestie są z wysokiego C, tak, ale podejmowane w sposób bardzo stonowany i wyważony. Takiego filmu myślę, że bardzo potrzebujemy.
Stanowczo. Ale też przemyślany. Ja się zdecydowanie z tobą zgadzam. Przede wszystkim słuchając i reżysera, i właśnie aktora głównego Brendana Gleesona podczas konferencji prasowej, widzi się, że ci ludzie naprawdę bardzo dogłębnie przemyśleli to, co chcą powiedzieć i to nie jest żaden cios wymierzony w żadną grupę społeczną ani religijną, tylko jest to po prostu taka podjęcie próby zmierzenia się z trudnym tematem, ale właśnie nie wyrządzając jednocześnie tym krzywdy. Także każdy aspekt tego filmu, taki jak powstał, taki miał być. Więc to jest też taka myśl raczej pocieszająca, że to są ludzie, którzy naprawdę, mimo że, prawda, działają w branży rozrywkowej, zdecydowanie przemyśleli I zastanowili się, zatrzymali się na moment, żeby o czymś takim opowiedzieć, i tym bardziej szkoda, że w naszym akurat kraju nie znalazło się dla tego filmu miejsca na ekranach kinowych, ale to dlatego odgrzebaliśmy specjalnie dla Was i zapraszamy do projekcji.
Tak, myślę, że po Ludziach i Bogach jest to taki najważniejszy w ostatnich latach film podejmujący tematykę religijną i relacji w ogóle z człowiekiem świeckim. Nie. Człowiekiem religijnym. Polecamy ten film gorąco. Polecamy też oczywiście pana Turnera, oczywiście poleciałem oryginalnym tytułem. Nieracjonalnego mężczyznę radzimy jednak omijać. Jest w kinach wiele ciekawszych propozycji. Choćby Kryptonim Uncle, o którym nie zdążyliśmy powiedzieć, ale też jeżeli macie ochotę się rozerwać, to użyję takiego kolokwializmu.
A pewnie macie.
To na pewno wam ten film nastrój poprawi i na pewno nie będziecie żałowali.
To w takim razie przypominamy jeszcze tylko o tym, że zapraszamy Was do komentowania pod naszymi odcinkami i zapraszamy do komentowania na stronie na Facebooku Dekompresor Kino. Jesteśmy na iTunesach, możecie dawać nam sugestie filmów, o których chcielibyście posłuchać, wtedy nawet specjalnie obejrzymy coś ponadprogramowego.
Myślę, że to będzie najlepsza.
To będzie najlepsza część, dokładnie. Tak. I w takim razie na razie to już się pożegnamy. O następnym odcinku poinformujemy Was oczywiście jak zawsze na Facebooku, żebyście mieli czas się psychicznie przygotować. Do zobaczenia.
Dziękujemy Wam. Do zobaczenia.